W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o jednym z najgorszych podatków nakładanym na nieświadomych ludzi. Co można z nim zrobić? Jak się uchronić? Jest ze mną dzisiaj Ryszard Jaszczyński. Cześć Ryszardzie.
Cześć Filipie, dzień dobry słuchaczom.
Ryszard napisał jedną z najczęściej rekomendowanych przeze mnie książek, Tajemnice pieniądza. Mocno rekomenduję książkę, też linkujemy. I mówię to z czystego serca, nie ma tu żadnej ukrytej promocji. Naprawdę książka, która ja nigdy nie lubiłem historii, a ona przeprowadziła mnie przez historię pieniądza w najpiękniejszy możliwy sposób. I nagle zrozumiałem, dlaczego historia, ale w tym kontekście finansowym, jest ekstremalnie ważna. Dzisiaj zajmiemy się inflacją, ale na pewno nie w ten sposób, którego się spodziewasz. Wstępnie o tej historii. I to nie jest odcinek historyczny, raczej będzie to element, który można wykorzystać w swoim życiu w tym roku. Ryszardzie?
Raczej nie jestem pewny tej daty, ale w starych książkach o ekonomii z lat 50. inflacją nazywano wzrost ilości pieniądza na rynku równa się inflacja. Dzisiaj definicję zmieniono i to nie jest wzrost ilości pieniądza na rynku, czyli to M3, powiedzmy, to jest agregat pieniędzy opisujący pieniądz dostępny w ciągu 2 lat na rynku, tylko inflacją nazwiano zmianę cen. A zmiana cen jest skutkiem zalania rynku przez pieniądze lub deflacja jest skutkiem zdjęcia z rynku pieniędzy w stosunku do dóbr dostępnych. Taki prościutki przykład, który wszystkim to wyjaśni. Mamy, powiedzmy, jakąś ilość ryb łowimy, tam 100 ludzi na wyspie mieszka, i tylko oni mieszkają i łapią jakąś ilość ryb i ta ilość ryb dziennie jest określona na, powiedzmy, tonę. I mamy 1000 pieniążków na tej wyspie. Więc jeden kilogram ryby kosztuje 1 pieniążek. Jak teraz ktoś będzie chciał pobudzić gospodarkę tej wyspy i z helikoptera zrzuci 2000 pieniążków na tę wyspę, to nic się nie stanie, z wyjątkiem tego, że cena ryby z kilograma wartego 1 pieniążek podskoczy do kilograma wartego 2 pieniążki, czyli wywoła inflację. Bo sam pieniądz jest jakby narzędziem, jednym z kółek, strybików całego mechanizmu tworzącego gospodarkę. Więc jego, powiedzmy, sztuczne wlewanie czy odejmowanie wpływa gwałtownie na poziom cen, ale nie wpływa na gospodarkę w taki bezpośredni sposób. Przyjmuje się, że taka dopuszczalna, sensowna inflacja jest 2,5%. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że jak jest inflacja, to ludzie zaczynają bardziej kombinować, żeby jakieś inwestycje zrobić, które przynoszą, ochronią ten pieniądz. Jak jest deflacja, to jest tragedia, bo spadają podatki, ceny. Dla konsumenta jest dobrze, bo ceny spadają, ale dla państwa jest źle, czyli dla sumy konsumentów, bo podatek VAT spada, dochodowy i tak dalej, wszystko tonie, więc nie ma czym pokryć stałych kwot wypłaty emerytur, rent, pensji i tak dalej. To jest, rodzi bardzo poważne problemy. Wiele produktów przestaje się opłacać produkować przy spadku cen. No dzisiaj mamy przykład w Polsce rolników, którzy protestują, bo ceny im spadły poniżej kosztów produkcji, no i oni są w pułapce. Z kolei wysoka inflacja 10, 15, 20 i tak dalej, albo hiperinflacja 100, 200, 1000 rocznie procent, też zablokuje gospodarkę, no bo nie wiadomo, jak policzyć potencjalny zysk, bo zyski papierowe rosną, ale tak naprawdę to tylko na papierze rosną, a podatki idą razem z nimi. Paradoks polega na tym, że kupi pan coś za 100, przez inflację pan to sprzeda za 150, a to jest tyle samo warte pensji czy monet złotych, ale skarbówka panu każe zapłacić podatek dochodowy od tego zysku, od ujemnego zysku. No takie są głupoty w dzisiejszym świecie. Dlaczego tak jest i dlaczego nikt nie chce tego zmienić? No właśnie dlatego, że to się niezwykle silnie opłaca emitentom pieniędzy. Niezwykle silnie się opłaca emitentom pieniędzy. Jeżeli Polacy mają zachomikowane około 1 bln złotych i z tego 1 bln złotych jest 10% inflacja, to znika 10% z tego biliona. A firmy, jakie mają przecież kwoty na rachunkach, żeby utrzymać płynność, przygotować wypłaty dla pracowników, czy na zakupy, czy na inwestycje, trzymają to na rachunkach. Firmy mają kilkukrotnie więcej. Ja szukałem ile, ale nie udało mi się znaleźć tej informacji. firmy niemieckie, to mają już no, nieprawdopodobne ilości pieniądza na rachunkach swoich. Firmy amerykańskie jeszcze większe. Chińskie i innych, wszystkich par. W związku z tym co roku odbywa się, no nazwijmy to po imieniu, opodatkowywanie podatkiem inflacyjnym zasobów gotówkowych obywateli. I to nie jest liczone jako stopa podatkowa. W sumie te CIT-y, PIT-y, te inne wszystkie rzeczy, to jest jakaś VAT-y, to jest jakaś tam kwota opodatkowania. I jak do tego dodamy kwotę podatku inflacyjnego, to mamy realne opodatkowanie obywateli. No niestety słabo to nasi młodsi koledzy, czy mniej obeznani z finansami rozumieją. Często się bardzo ekscytują i cieszą, tak jak na przykład teraz na wzrostach cen nieruchomości mieszkaniowych. Ekscytacja jest. Ale te wartość tych nieruchomości tak naprawdę nie rośnie. To ja wiem, że to mówię rzeczy, które nie mieszczą się w głowie niektóre. Jak to nie rośnie, jak urosła mi 20 czy 30%? Prosty eksperyment wystarczy zrobić. Kupno mieszkania sprzed kilku lat, poszukać sobie, jaka była cena złota, złotej monety czy uncji złota w złotówkach z tamtego okresu i podzielić tą cenę, dostaniemy za ile uncji złota zapłaciliśmy za to mieszkanie. I dzisiaj mamy wycenę tego mieszkania, mamy cenę złota. Jak podzielimy tą wycenę przez cenę złota, to dostaniemy ile uncji złota dostalibyśmy z powrotem za to mieszkanie. Proszę mi wierzyć, że to są różnice mieszczące się w błędzie, w sumie, to powiedzmy 3%, 5%. Ja dam taki przykład. Ja kupiłem mieszkanie na Mokotowie w 90 chyba drugim roku za 480 milionów złotych. No takie to wtedy były ceny. Tak pieniążki oczywiście były takie dziwne. Jak to przeliczyłem na uncję, to mi wyszło, zdaje się, że 58 uncji złotych. Też mówię z pamięci, to mam w notatkach, mam te przykłady opisane tu w książkach, tylko nie pamiętam po prostu tych cyfr. Później była denominacja pieniędzy w Polsce, więc to mieszkanie nagle już nie kosztowało 400 ileś tam milionów, tylko 40 czy 38 tysięcy złotych, a z remontem 40 tysięcy złotych. Dzisiaj jest warty prawie milion złotych. No ja powiem, się strasznie cieszy, bo ja z 40 tysięcy zrobiłem milion. Tylko, że jak podzielę dzisiaj tą cenę przez ilość uncji złota, to mam taką samą ilość uncji złota, jak wtedy musiałem położyć, żeby kupić. Czyli cena tego mieszkania w złocie w zasadzie stoi. Mamy dzisiaj, tak, jeżeli złoto dzisiaj jest po 8100 w złotówkach, w tych granicach, ja mówię o cenie tak zwanej spot, czyli w handlu hurtowym na giełdzie londyńskiej za 400-200-uncjową sztabę, dolara. Jak te dolary przeliczymy na złotówki, to dostaniemy cenę w złotówkach. Oczywiście w detalu, w monecie, w skupie, czy gdzie, to ceny są różne, bo to jest jeszcze tam narzut jest sklepikarza, prawda, handlarza, czy i tak dalej. Jak cena spod jest 8 tysięcy, to nikt za 8 tysięcy nie kupi monety złotej, jednouncjowej, bo musi, mennica musi zarobić, transport, przechowywanie, sklep, obsługa sklepu, zysk. To musi być wyższa ta cena. Dlaczego złoto trzyma wartość? Bo tego pytania ja widzę, że prawie nikt nie rozumie. A już to tłumaczyłem szczególnie w mojej pierwszej książce, o której pan nie wspomniał, Droga do zamożności. Pokazuję, bo nie było, żeby było widać, jak to wygląda i co to jest. Ja ją napisałem już parę lat temu i tam to wyjaśniałem. Szczegóły powtórzyłem ten rozdział, ale bardzo rozbudowany o złocie jest w tajemnicach pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, że tysiące lat cena towarów pewnych, w zasadzie wszystkich, w złocie wyrażana była stała. Skąd się to wzięło?
Może zanim odpowiemy na to pytanie, skąd się to wzięło, to też dołożę ze swojej strony, bo myślę, że takie uzupełnienie tego, o czym powiedziałeś, dla mnie to jest fascynujące. Też czytając twoje książki, no to jest naprawdę fajne uzupełnienie. Po pierwsze, zadałeś mi pytanie, zanim się dzisiaj spotkaliśmy, żebym przeliczył sobie jakąś nieruchomość, którą kupiłem x lat temu, przeliczył sobie na uncję złota, przeliczył to z powrotem, więc jako taki przykład, to nie jest tak, że ty wymyśliłeś sobie ten Mokotów z 92 roku, ale jak kupowałem w 2014, to mnie to nie dotyczy. I pierwsza nieruchomość, którą kupowałem tak typowo inwestycyjnie, była w roku 2014. I ona, zgodnie z tym, co powiedziałeś, faktycznie urosła, powiedzmy, dwukrotnie polskim złotym, a cena w złocie stoi w miejscu, w zasadzie od 10 lat. Jedyny oczywiście plus nieruchomości, no i też są minusy, bo trzeba się nią zajmować, trzeba ją wyremontować, teraz pewnie już zbliżamy się do momentu, kiedy znowu będę musiał ją odświeżyć. Ona mi coś zarabiała, no ale musiałem się tym zajmować, ale jeżeli chodzi o samą wartość, mogłem kupić równie dobrze monety złote i po prostu je trzymać, w tym momencie je sprzedać albo dalej je mieć, i byłbym w tym samym miejscu. Oczywiście mamy też jeszcze obrót nieruchomościami, więc to jakby tego nie dotyczy, ale osoby, które inwestują w nieruchomości na dłużej, fajnie jakby wiedziały, że no dobra, moje mieszkanie rośnie na wartości w polskiej złotówce, ale tak naprawdę w złocie stoi w miejscu. To jest numer jeden, który chciałbym dorzucić. Drugi, że niestety żyjemy w świecie, gdzie ja nawet byłem uczony, to nie było tak dawno, 30 lat temu w szkole, że przez właśnie ciężką pracę i oszczędzanie dojdę do bogactwa. I coś takiego zostało nam wpojone, że przez oszczędzanie. Ale jak w świecie, gdzie w tym momencie, wiecie, mamy około 10% podatek od pieniędzy, które oszczędzamy, w jaki sposób my mielibyśmy być bogaci? I myślę, że takie największe zrozumienie, bo dużo osób tak spogląda na złoto, za chwilę oddam Ci głos w kontekście złota, patrzy na złoto przez, wiesz, złote monety czy srebrne monety, trzymam je w szufladzie, co ja mam z tym zrobić. W ogóle nie mamy poczucia, że warto byłoby się tym tematem zainteresować, a po to też tutaj jesteśmy, żebyście zobaczyli przede wszystkim, w jaką grę gramy, jakie zasady są ustawione, jak to funkcjonuje, że oszczędzanie nie ma sensu, a teraz wróćmy do tego złota.
No nie z wszystkimi tezami się z Tobą zgadzam, na przykład, że oszczędzanie nie ma sensu, a zaraz do tego wrócimy. Żeby już tego, to złoto jakby domknąć, bo nie ma co zbytnio go zajmować się nim. To nie jest, nie rozmawiamy o złocie, o inflacji. Króciutko, skąd się to wzięło? Ponieważ kiedyś pieniążki były po prostu albo złotym pyłem, albo jakimiś bitymi monetami, a pieniądze były w świątyniach gromadzone. Ludzie przychodzili przed świątynię, składali byki ofiarne na ołtarzu świątyni, dochodziło do ich spalenia na ołtarzu. Oczywiście to jedzono później. To jest takie spalenie w cudzysłowie. Najlepsze kąski dostawali oczywiście kapłani. Nikt nie szedł z bykiem 500 kilometrów, wtedy nie było kolei, tylko musiało iść na piechotę, bo by ten byk zdechł po drodze. Więc wytworzył się rynek byków świątynnych i każda świątynia, przed świątynią był handel. Nawet pamiętacie z Biblii, tam też ptaszki biedniejsi składali synogarlice, a bogaci do owieczki czy baranów. Więc był cały rynek wymiany pieniędzy z różnych regionów świata i za to się kupowało byka, którego się składało na ołtarzu świętym. Za grzechy i tak dalej, za powodzenie. No, tak jak dzisiaj ludzie chodzą do kościoła i o coś się modlą. No więc była cena tego byka i proszę sobie wyobrazić, że ta cena byka była stała między, tak powiedzmy, jak się to rynek wytworzył 700 lat przed naszą erą, no do długiego, do w zasadzie nawet trudno powiedzieć od kiedy, od zarania dziejów, odkąd pierwszy raz są jakiekolwiek zapiski, była stała. Nawet niektóre monety miały wybitego byka, czyli za tą monetę kupiłeś byka. To trwało tak wszystko do Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki, znacie tą historię, ograbił tę świątynię, mówiąc krótko, w całym obszarze i to złoto uwolnił, rzucił na rynek, za to budował miasta. Najczęściej nazywał je Aleksandrią. Kilka tych Aleksandrii. No i oczywiście ceny podjechały do góry, jak to złoto z tych świątyń rzucono na rynek. Więc tam był pierwszy nowy epizod inflacyjny. On się pewnie tego też nawet nie spodziewał. I na tym bym zakończył złoto. Tylko jeszcze teraz uwaga, dlaczego trzyma ceny? Złoto jest towarem, pszenica jest towarem, żelazo jest towarem, mieszkanie jest towarem, żywność jest towarem, praca ludzka jest towarem. Na rynku towary się wycenia według tego, kto coś chce za ile kupić i ktoś coś chce za ile sprzedać. Butelka wody na pustyni, jak jest grupa 40 ludzi i umiera z pragnienia, może osiągnąć niewyobrażalne kwoty. Ale jej cena na rynku, gdzie jest równy dostęp w supermarkecie, no to wiecie, jaka mniej więcej jest cena butelki wody. to rynek decyduje o cenie. I teraz, jeżeli na przykład na życie potrzeba nam 8 tysięcy kosztuje uncja, no niech będzie pół uncji na życie, żeby przeżyć, 8, żeby dobrze, godnie przeżyć, dosyć przyzwoitych warunków. A wykopać tą uncję złota z kopalni możemy za 3000 zł. No to od razu widać, że się opłaca wszystko rzucić, te IT przestać tam pracować i pobiec do kopalni złota i kopać to złoto. Ale te łatwe do zdobycia złoża, tak jak kopalnie Salomona, gdzie to były dziury w ziemi, metr, półtora i drewnianymi łopatami kopano, tam było złoto, się skończyły. W związku z tym teraz trzeba kopać pod ziemią. Na przykład w Ameryce Południowej kopalnie złota są chyba 2 czy 3 kilometry pod ziemią. Bardzo głębokie jest. Albo płukać go ze złotonośnych ziem, czyli ciężarówka, koparka, kruszarka, płukarka, rtęć, niertęć, przetopienie, dostajemy złoto i te procesy kosztują. Powiedzmy, że koszt wydobycia złota to jest 1000 dolarów. Czyli to jest powiedzmy na dzisiaj 4000 złotych, liczmy tak. W detalu złoto to jest 8, no bo trzeba teraz go wyczyścić, wybić, zapłacić podatek, przetransportować, trzymać gdzieś i sprzedać. Załóżmy, że to jest drugie tyle. No jeżeli teraz złoto by spadło do 4000 zł, no to prosty rachunek, wszystkie te kopalnie zostaną zamykane stopniowo od tych najmniej rentownych, bo jest bez sensu produkować coś za 4, jak się tego nie da sprzedać za 8. Albo trzeba sprzedać za 4. A jeżeli złoto byłoby po 40, to natychmiast wszystkie stare, zamknięte kopalnie są uruchamiane, inwestycje idą, coraz więcej koparek, coraz więcej maszyn, coraz więcej młynów i produkcja złota rośnie. Czyli złoto drogie, droższe niż inne towary, produkcja rośnie, złoto tańsze niż inne towary, cena, znaczy produkcja spada, więc jest ujemne sprzężenie zwrotne do innych towarów. Tak samo jest z pszenicą, z soją, ze stalą, z cementem, ze wszystkim. Względna cena w relacji do innych towarów decyduje, czy pojawia się nadwyżka popytu na dany towar, czy nie. I czy produkcja dostosowuje się, zwiększamy produkcję, czy zmniejszamy? Kto dzisiaj produkuje baty do furmanek? No nikt, hobbyści. A kiedyś to był jeden z głównych przemysłów Stanów Zjednoczonych, do tych, te dorożki i baty, i siodła, i uprzęże dla koni, bo cały transport był konny. W momencie, jak wymyślono kolej i samochody, produkcja batów się przestała opłacać. To jest taki klasyczny przykład dostosowywania się gospodarki do ceny. Powtórzę. Cena złota w relacji do innych towarów jest z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, a więc ma silne, regulacyjne, stabilizujące działanie. 8 świń, tuczniki, 110 kg to jest uncja złota. Tucznik jest po 10 zł. 110 razy 8, 8400 powiedzmy uncja złota. 4 byczki takie rzeźne po 110 kg, te świątynne. Bo się nikt nie ciągnie buchaja, żeby go tam spalił, bo by rozgonił ten buch, to wszystko. Ani młodego cielaczka, tylko jakiś byczek po tuczeniu jest sprzedawany. Cena wołowiny jest mniej więcej 2 razy droższa od wieprzowiny, a więc 4 byczki świątyni. Jedna dobra krowa mleczna, to jest uncja złota. Proszę spróbować wejść na jakikolwiek portal, kupić krowę mleczną, wycieloną właśnie, dającą dużo mleka, 8 tysięcy. Pensja majstra. No, dzisiaj kierownika czy brygadzisty, no 8 tysięcy to jest powiedzmy średnia w przedsiębiorstwach. Ogłoszono teraz średnia płaca w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, to jest 8 tysięcy złotych. Połowa tego to będzie pensja minimalna, czyli 4 tysiące, a połowa tego to będzie minimum socjalne, czyli 2 tysiące. No i wszystko się zgadza.
Krótki komunikat. Już teraz możesz odebrać sobie bezpłatny bilet na konferencję Flipy 2.0 online. Jest to cała sobota, zaczynamy od godziny 11.30, gdzie pokazujemy sprawdzony i przewidywalny model działania na rynku nieruchomości. Bezpłatny bilet możesz odebrać pod linkiem, który jest tutaj pod tym nagraniem. filipkowarski.pl/konferencja. A teraz wracamy do odcinka. No i właśnie czemu to się zgadza, bo zobaczcie, że tak naprawdę jakbyśmy mieli jedną złotą monetę i mamy tą jedną mleczną krowę każdego miesiąca, no to powiedzmy, że noż krowy mlecznej byśmy przecież nie zjadali. Ale też wspominałeś o rublówkach, tak? O świnkach tak zwanych. To też byś chciał rozwinąć, bo to też było dla mnie takim ciekawym odkryciem.
Jak mam czasami wykłady czy zajęcia i to ludzie mówią, jak to przecież kiedyś prosiak to tyle pracy, a dzisiaj tu czarnie są. Mówię, to sobie proszę sprawdzić ceny. Była taka moneta, 1/4 rubla w złocie, świnką się nazywała. To jest jakby z jakiejś powieści tam polskich, tam, że ta kobieta poszła i za tą świnkę kupiła świnię na święta. Ona się dlatego świnka nazywała, bo ilość złota w niej zawsze wystarczała, żeby na święta i Wielkie Nocy kupić sobie prosiaka. Świnka. I dzisiaj jest tak dalej. Zwróćcie uwagę, o czym mówimy. Jeżeli pensja pielęgniarki jest, powiedzmy, no 8 tysięcy, ja nie wiem ile jest, może mniej, może więcej, pewnie zależy od wykształcenia, ale i tak dalej. To znaczy, że jeżeli ja mam, zarabiam, powiedzmy, będę kiedyś starszy, będę wymagał opieki, to poza kosztami mieszkania i wyżywienia muszę zapłacić obsługę. No więc mając ilość majątku w złocie, podzielę przez tą średnią pensję, to dostanę mniej więcej ile dni czy miesięcy ja jestem w stanie przeżyć w tym reżimie wydatkowym. Czyli mój majątek możemy wyrażać również w średnich pensjach lub w złocie. I gorąco polecam, bo to dopiero daje prawdziwy obraz tego, czy nasz majątek rośnie, czy spadnie. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Tak było i jest, tylko nie oszczędnością w pieniądzu papierkowym. Z kolei kupowanie złoto jako oszczędności jest o tyle bez sensu, że złoto, tak jak mówiłeś, nie przynosi dochodu, a wręcz kosztuje, bo trzeba go gdzieś przechowywać. To kosztuje, kłopotliwe i kosztowne. Więc ludzie zamożni to w złocie mają między 5 a 15% majątku, nie więcej, na tak zwaną czarną godzinę. Złoto się da łatwo wywieźć, wszędzie sprzedaż na świecie, w złote monety, nie ma problemu najmniejszego. Natomiast pozostałe walory mają w czymś, co przynosi większe dochody niż złoto, które ich nie przynosi. To przysłowie bym zamienił na nie tylko oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, ale mądrym oszczędzaniem i mądrym inwestowaniem. Czy kupienie setnej pary butów to jest konsumpcja, prawda? Czysta. Ale kupienie komputera, który ci jest potrzebny do pracy, to nie jest konsumpcja, to jest wydatek inwestycyjny. Chociaż i to kosztuje, to niektóre elementy są inwestycjami, a niektóre elementy są konsumpcją. Bardzo wielu ludzi tego nie rozumie. Jakoś nie potrafi sobie tego podzielić, żeby jak najmniej konsumować, a jak najwięcej inwestować. Czy to chyba już byśmy złoto zamknęli? Co ty na to?
A co byś nazwał mądrym oszczędzaniem i mądrym inwestowaniem? Mamy rok 2024. Ciekawi mnie twoje spojrzenie, jakbyś to pokategoryzował, ewentualnie co byś odrzucił, co byś robił?
Inwestycja o najwyższej stopie zwrotu to jest wykształcenie. Więc wszystko, co się wiąże ze zdobyciem wiedzy, kształcenie dzieci, to chociaż kosztowne, to jest właśnie mądre oszczędzanie. Głupim oszczędzaniem jest nie kupienie dziecku komputera, bo go odcinamy od środowiska, od wiedzy, od wielu rzeczy. A kupienie dziecku komputera zamiast czasów, to jest mądre oszczędzanie. Możemy głupio oszczędzać przez cały rok i wydać te pieniądze na konsumpcję, a możemy mądrze oszczędzać cały rok i wydać te pieniądze na inwestycje. I to nazywam mądrym oszczędzaniem na tle głupiego oszczędzania. Ludzie mówią, że no jak ja mam oszczędzać, jak ja mam 4000 złotych, czyli 1000 dolarów, tak? Średnio PKB świata podzielone przez ilość ludzi na świecie to daje 2, trochę może ponad dolary dziennie, 8 złotych. 30 dni razy 8, 8, 16, 240 złotych miesięcznie. I tak żyje. Poniżej tej kwoty żyje większość ludzi na świecie, bo jeżeli Bill Gates zarabia jakieś kokosowe pieniądze, to ile ludzi musi zarabiać poniżej, żeby ta średnia dalej wyszła 3? No więc w Polsce to nie jest możliwe, no bo jest zima, trzeba się ogrzać, prawda? Ale w Afryce, gdzie pomarańcze i banany rosną na drzewach, to jest możliwe. Pewnie, w innych obszarach też. Ogrom ludzi żyje w warunkach które my byśmy nazwali dzisiaj no, nędzą, prawda? W Polsce mamy bardzo przyzwoite warunki życia i można je spokojnie o połowę zdjąć. Nie trzeba jeździć samochodem za 300 tysięcy. Można jeździć samochodem za 30 tysięcy. Nie trzeba mieszkać w domu za 2 miliony. Można mieszkać w mieszkaniu za 1 milion, 600 tysięcy. A na prowincji jeszcze mniej. I tak dalej, i tym podobne. A to jest bardzo trudny temat, dlatego że to ja walczę z wiatrakami o tyle, że cały system kształcenia, szkoła, przedszkole, wszystko, media, reklamy pchają ludzi w konsumpcję, w erę konsumpcji, co jest zaprzeczeniem oszczędności. Znam ludzi, którzy zarabiali 8, wydawali 8, zarabiają 16, wydają 16, podnieśli im pensję do 30, wydają 30. Ja zarabiałem 8, wydawałem 4. Podnieśli mi do 16, oszczędzałem 8. Podnieśli mi do 30, oszczędzam 20. I przez to buduje się zamożność. Nie ma innej drogi. Zysk to się równa przychód minus koszty. Możemy albo zwiększać przychody, czyli dochody nasze z różnych rzeczy, albo zmniejszać koszty. Zmniejszanie kosztów nie musi się wiązać z jakimś głupim oszczędzaniem. Jak ja oszczędzam prąd, to nie dlatego, że ja wyłączam sobie komputer czy żarówkę, tylko wybudowałem sobie panele fotowoltaiczne. Zainwestowałem, stopa zwrotu 17% i mam prąd, no, może nie za darmo, ale praktycznie za darmo. I tak dalej, i tym podobnie. Można na przykład ponieść koszt ocieplenia domu i przez dziesiątki lat oszczędzać na zużyciu gazu. To jest mądre oszczędzanie. A ludzie oszczędzają na grubości styropianu czy wełny, żeby o, zaoszczędzimy, zamiast 15 centymetrów damy 5. No tak, tu zaoszczędzą, ale później dziesięciolecia ponoszą wysokie koszty ogrzewania. Jeszcze tylko jedna uwaga na koniec. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak dalekosiężne są konsekwencje ich dzisiejszych decyzji. Ktoś posadził to drzewko. Ono ma dzisiaj 20 metrów wysokości. Urosło przez te ileś tam lat, jak ja tu mieszkam. Czyli ktoś coś kiedyś zrobił, a konsekwencje są to dzisiaj. I to samo jest w świecie zdrowia i w świecie finansów. Jak ja kupiłem mieszkanie w 92, moje tam pierwsze, powiedzmy, na inwestycje, to do dzisiaj mi pracuje. Ile to już lat jest? Ono mi już przyniosło z czynszu co najmniej drugie tyle dochodu, a wartości o tyle nie straciło, że jak go sprzedam, to kupię tyle samo uncji złota, co wtedy musiałem dać. To są mądre inwestycje i mądre oszczędzanie. Dla przykładu, wkrótce, żeby sfrustrować może trochę, to no złoto w tym roku nie przyniosło dochodu. Cena mniej więcej w tej chwili jest taka, jak była rok temu. Nieruchomości, sami wiecie, w złotówkach podrożały, no i czynsze te kilka procent przyniosły. Na rynku obligacji ja mam teraz, odsetki mi wypłacają w granicach 18-19%, bo mam takie indeksowane inflacje, które takie dają odsetki. A na rynku akcji gdzieś 30 parę procent żeśmy w zeszłym roku zarobili. No to nie jest łatwe, tylko się trzeba nauczyć, ale da się to zrobić. No więc trzymanie złota jest bez sensu, jak ja mogę trzymać coś, co mi przynosi większy dochód niż złoto, prawda? Zakończmy temat złota. Jeszcze tą inflację chciałbym rozwinąć.
Tylko szybko dodam, w kontekście złota, faktycznie tak jak powiedziałeś, 5-15%, myślę, że to ma spory sens. Ale myślę, że największą zmianą po obejrzeniu tego, o czym mówiłeś, albo przeczytaniu twoich książek, jest w ogóle spoglądanie na cenę wszystkiego w cenie złota, czyli ja nie muszę go trzymać, ale ja po prostu podejmuję lepsze decyzje inwestycyjne, bo wiem, kiedy coś jest tanie, ale przeliczając je na złoto, albo kiedy jest drogie i przeliczam to na złoto, a nie przeliczając to na złotówkę czy na dolara, które tracą na wartości. To jest taki jeden element. A drugi, bardzo też ciekawy, myślę, że twoje książki są tej kategorii, bo zobacz, kiedyś jak mieliśmy rządzących, króla, szlachtę, no to co oni mogli ograniczać tym ludziom pod nimi? No edukację. Ci ludzie pod nimi nie mieli edukacji, oni mieli edukację tam u góry, tak? Uczyli się, jak działa świat, jak go prowadzić i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy wprowadzono publiczną edukację, to było takie trochę zamydlenie oczu pospólstwu, tak to nazwijmy, czy społeczeństwu. No bo nagle dostali edukację, więc oni mogli powiedzieć, no tak, teraz królowie są edukowani, no i my jesteśmy edukowani, więc jesteśmy na równi. Problem tylko był z jakością tej edukacji i te twoje książki no jednak otwierają oczy na to, że pomimo, że dostajemy edukację, to jest edukacja, z której najchętniej w wielu przypadkach byśmy się chcieli oduczyć. Takie moje zdanie. Teraz co do tego, co do inflacji wracając.
Odpowiem z tą edukacją króciutko. To jest taki dokument, on jest do przeczytania w bibliotece w Waszyngtonie, gdzie trzech najbogatszych Amerykanów wykładając finanse, żeby zbudować szkolnictwo podstawowe w Ameryce, to jest gdzieś wiek XIX, początek czy połowa. Bo były tam jakieś szkółki niedzielne, coś tam było, ale oni chcieli taki system stworzyć, żeby każdy chodził do szkoły i się tego samego uczył. I tam w tej deklaracji jest wyraźnie napisane, ja to cytuję tutaj w książkach. Celem edukacji nie jest kształcenie filozofów, biskupów, dowódców czy rządzących. Celem naszej edukacji jest kształcenie pracowników, którzy będą lepiej pracowali niż ich rodzice. Kropka. Jasno i precyzyjnie określono cel edukacji. Jaki jest cel edukacji szkół koranicznych w państwach muzułmańskich? Cel. Kształcimy naszych studentów, bo co chcemy osiągnąć? Proszę sobie samemu dopowiedzieć. Jaki był cel kształcenia dzieci w Związku Radzieckim? Komsomołu, tego całego, tych dzieci z tymi czerwonymi krawacikami. Był wręcz przymus oddawania dzieci do przedszkola, żeby już od samego początku były torowane, a potem przymus chodzenia do szkoły podstawowej w czerwonym krawaciku. Jaki był cel? Samemu sobie proszę odpowiedzieć. Jaki był cel kształcenia młodych chłopców Hitlerjugend? Sobie proszę samemu odpowiedzieć, jaki był cel kształcenia. A jaki jest cel kształcenia dzisiejszej młodzieży w Polsce? No trzeba się zapytać ministra edukacji. On wypłaca pensje, on decyduje o założeniach programowych i rozlicza z tych założeń ludzi, którzy tą pracę wykonują. Jaki jest jego cel? Co oni chcą zrobić? Kogo chcą wykształcić? No, proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kto wychodzi z takiej pralni szkolnej? Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wielu bardzo bogatych ludzi, którzy odnieśli ogromne sukcesy finansowe i takie społeczne, porzucało szkoły w którymś momencie. Ja nie mówię, żeby to zrobić. Broń Panie Boże. Ja też jestem po studiach, jestem inżynierem lotnictwa i tak zostawmy to. Pan, ty też skończyłeś na pewno jakoś przyzwoitą uczelnię. To na pewno otwiera niezwykłe perspektywy, bo ktoś, kto dzisiaj ma szkołę podstawową, nie potrafi sklecić dokumentu, nie rozumie języka prawniczego, z matematyki nie potrafi nic policzyć. No to jak mu kazać opanować komputer, Excela, wrzucać tam to wszystko, przeliczać to złoto na złoto i tą inflację. No dlatego nie rozumie wielu rzeczy. Powiem taką przykrą rzecz. Europa co 2 lata jest taka, ja nie pamiętam fundacji, jak ona się nazywa, jest taka organizacja, która ocenia poziom edukacji finansowej obywateli w różnych decylach wiekowych, w różnych państwach, w tym rejonie. Polacy wypadają bardzo słabo. Ostatnie badania wypadli gorzej od nas Kazachowie i Rumunii. A zdecydowanie lepiej inne nacje, a te na zachodzie jak Holendrzy, no to w ogóle. To można sobie wyklikać w internecie. Tam jest 5 podstawowych pytań z finansów. Chyba 80% Holendrów odpowiedziała prawidłowo na te 5 pytań i chyba tylko 3 do 5% Polaków odpowiedziało prawidłowo na te 5 podstawowych, banalnych pytań. No więc dlaczego oni są bogaci, a biedni? Proszę sobie samemu odpowiedzieć. To ma oczywiście przyczyny. To były przyczyny takie, że Holendrzy zawsze się zajmowali handlem, obrotem finansowym, pieniędzmi. A przecież giełda w Amsterdamie, jedna z pierwszych na świecie. Weksle tam wymyślono, kontrakty terminowe wymyślono w Holandii. Chociaż tu można by dyskutować, bo Grecy już chyba pierwsze kontrakty terminowe wymyślili, handlując olejem z oliwy. To też wciąż co opisuje. To są ciekawe zagadnienia, no ale na co dzień one są może mało fascynujące. Jeszcze co do tej inflacji. Powiem coś, co jest może niezrozumiałe, aczkolwiek jest niezwykle ważne, żeby to właśnie zrozumieć. Tak zwane to CPI, czyli Consumer Price Index, to jest wskaźnik wzrostu cen mierzony produktami konsumowanymi przez najbiedniejszych mieszkańców wielkich miast. Jeszcze raz powtórzę. CPI mierzy wzrost cen dla najbiedniejszych mieszkańców wielkich miast, dla emerytów, studentów. Nie mierzy cen dla rolnika, bo jemu nawozy pojechały 300%, benzyna 100%, koszty ziemi 100%, a ceny sprzedaży pszenicy spadły. Nie mierzy inflacji dla bogatych ludzi, którzy jedli kawior i kawior jeść będą, którzy jedli baraninę wysokiej klasy i jeść będą. Tego nikt nie mierzy, ile porod podrożało. Jajko, pamiętam, kupowało się po 70 groszy, dzisiaj jest chyba po złoty 20, czyli 100% w ciągu kilku lat. Ja nie wiem, ile to kosztuje, tam nie za bardzo się tym przejmuję i to nie ja robię zakupy, tylko żona. Ale też niektóre elementy staniały. Na przykład w czasie epidemii, gdzie zaczęła się duży impuls inflacyjny, na przykład hotele staniały, jako budynki, prawda? Jachty staniały. Statki wycieczkowe staniały, samoloty staniały, akcje linii lotniczych staniały, prawda? Pamiętacie, że był spadek cen niektórych akcji o 80 i 90%. Powiedzmy o 50%. Czyli ludzie bogaci, mający zasoby, nagle żyją w świecie przeceny, bo im wszystko tanieje. Mieli kupić hotel za 1000 uncji złota, czy 10 tysięcy uncji złota, a kosztuje 600. Bo staniał, bo nikt nie ma ludzi w hoteli, bo jest COVID. Chwilowo nie ma, dochodu nie przynosi, straty przynosi. Ale jak się go kupi, to za 10 lat będzie śmiech na sali, za jaką kwotę się go kupi. I znam takich ludzi. Ja znam takich ludzi. Sam rozważałem zakup jachtu, który staniały po 40%. Takie dosyć przyzwoite jachty na Morzu Śródziemnym były do kupienia w czasie tego najostrzejszego COVID-u. Powiedzmy z... No mniejsza o to, no ale na tyle potaniały, że zacząłem się przyglądać, ale ponieważ to jest, jak każdy wie, dziura z laminatu, znaczy to jest dziura w oceanie otoczona laminatem, każdą ilość pieniędzy przyjmie taki, jak to sobie odpuściłem też już nie te lata. I także dla każdego jest inflacja inna. Ten, co ma dzieci, jego interesują wzrost edukacji i wydatków na dzieci. Ten, co jest emerytem, jego interesują wzrost cen opieki i lekarstw i utrzymania domu. Przedsiębiorcy znowu towary, którymi się posługują, a to jest tak PPI, tak zwana Producer's Price Inflation, czy tam. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce w CPI nie uwzględnia się ceny wzrostu mieszkań. Kropka. Nie bierze się w ogóle pod uwagę. Z kolei w Stanach, tam nie, to się nie nazywa tam CPI, tylko inaczej, mniejsza o to, około 30% udziału to są ceny lokali. Tam się liczy coś takiego, że czy ja mam swój lokal, czy go wynajmuję, nie ma znaczenia, ile kosztuje mnie miesięcznie mieszkanie. Czyli jak ja go wynajmuję, no to jest ten czynsz, a jeżeli ja jestem właścicielem, to się zakłada, że wartość tego mieszkania, że ja go nie posiadam, tylko go wynajmuję sam sobie i ile mnie to kosztuje. I to jest około 30% wartości wskaźnika inflacji w Ameryce, czyli tam ceny nieruchomości niezwykle gwałtownie wpływają na wskaźnik inflacji. W Polsce w ogóle. Przecież będziemy mieli inflację niedługo 4%, a ceny mieszkań urosły 17 czy 20 w większości miast, prawda? Czyli w ogóle nie wpływają. A w Chinach z kolei, żeby było śmieszniej, 30% udział w cenie tego indeksu CPI to jest wieprzowina. Bo wieprzowina jest podstawowym elementem koszyka, którego Chińczycy jedzą, głównym dostarczycielem poza soją i tym tofu, białka, więc wieprzowina odgrywa tam niezwykle silną rolę w cenotwórczej. No więc jak porównać tę inflację w Chinach z inflacją w Polsce i z inflacją w Stanach? No nie da się. No i jak porównać inflację emerytki, której podlega emerytka, z inflacją, któremu podlega przedsiębiorca? No nie da się. Na zakończenie zamknę to klauzulą, jak można mądrze oszczędzać i mądrze inwestować. To jest porażające, bo ludzie mądrzy i bogaci są coraz mądrzejsi i coraz bogatsi, a ci, co nie, no to płacą coraz większy haracz. W 2019 roku jeden z przedsiębiorców zapytał mnie, że muszą kupić większą firmę, muszą się z tej wyprowadzić, bo większość ich pracowników mają. Ta firma, powiedzmy, ten budynek kosztował tam x milionów. Mają taką gotówkę, że mogą kupić za pieniądze, znaczy za nadwyżki, a mogą wziąć kredyt na 4% tam na 10 lat, oprocentowanym 4,2%, bo mają płynność, mają zabezpieczenie i tak. Co on ma zrobić? Mówię, chłopie, kup na kredyt o stałej stopie 4%, a te pieniądze włóż w obligacje 4-letnie inwestowane inflacją. I on tak zrobi. I dzisiaj płaci, spłaca ten kredyt z 4% stopą odsetek, a nieruchomość urosła mu prawie 50% do góry, a te pieniądze włożył na obligacje, które te kadencje obligacji, które teraz będą wygasać, będą wypłacać 18-19% odsetek. Rozumiemy? Ale on miał co? Miał płynność. I co miał? Rozum. Jakby nie miał płynności, tak jak wielu kupujących mieszkanie, nie ma płynności, skrobie na tą minimalną kwotę, kupuje mieszkanie i płaci kredyt tam 5%, powiedzmy, tak? Przy wzroście inflacji, wzroście stóp, te kredyty zaczęły tak rosnąć, że prowadzono wakacje kredytowe dla niektórych, bo się tracą płynność. Czyli posiadanie wiedzy i płynności umożliwia niezwykle wykorzystywanie pewnych rzeczy, a nieposiadanie wiedzy i nieposiadanie płynności, no niestety, ogół płaci haracz, żeby ta wąska grupa ludzi wykształconych mogła czerpać z tego korzyści. Pomyślcie sobie, ile na świecie jest ludzi, ile na świecie jest pieniędzy, ile na świecie jest pieniędzy w bankach, na zerowych rachunkach firmowych albo oprocentowanych. Nie wiem, jakie są dzisiaj oprocentowania rachunków firmowych, ale myślę, że niewielkie albo żadne. A jaka jest inflacja? Gdy przychodzi szef banku centralnego, niejaki pan Glapiński, i mówi tak. To było, myślę, że to było gdzieś w czerwcu, w lipcu zeszłego roku. Inflacja będzie spadać i na koniec 2023 roku będzie w okolicach 6% i ja wtedy otworzę szampana. Tak powiem. No i rzeczywiście była 6,2 chyba, jak dobrze pamiętam. Więc otwieram się. I wszyscy się cieszą. Ja się też cieszę, bo spadła z kilkunastu procent do 6. Spadnie teraz w ciągu najbliższych miesięcy do kwietnia, podejrzewam, że do 4, a może nawet poniżej. Ale przetłumaczmy to z polskiego na nasze te 6%. Te 6%. Jeżeli jest inflacja 6% i byłaby 6% co roku, to pan Glapiński mówi tak. Będę się cieszył i otworzę szampana, bo przy inflacji 6% to ja z każdego z was ograbię przez 10 lat jakieś 70% z majątku, a może nawet 75%, bo to trzeba 0,94 razy 0,94 razy no do potęgi dziesiątej, bo to składany procent. I zamiast wszyscy wyjąć kałachy i go rozstrzelać za taki wynik inflacji, to oczywiście nie on jest twórcą tej inflacji, nie on ją spowodował. To się cieszą. No i to pokazuje poziom niezrozumienia obywateli. Z telewizji na cały świat, na całą Polskę mówi władca, czyli szef banku centralnego, władca oczywiście w cudzysłowie, będę was ograbiał na mniej więcej 60% waszego majątku za 10 lat. Skoro średnio żyjecie od 20, pracujecie do 60, 40 lat, to 70, to ja was ograbię przez te 40 lat z takiej kasy, że sobie dom, willę i to tam jeszcze podstawimy sobie. A wy się cieszcie, że tylko tyle, bo ja jestem łagodnym władcą. A jak jest w Turcji inflacja 120%? No, wtedy się zaczynają ucieczki do twardych walut, czyli do dolara, do euro i do złota, prawda? Albo do nieruchomości, które też chronią przed inflacją.
Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, my do tych pytań sobie wrócimy. Pewnie dogramy drugą część tego, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Myślę, że mocno skończyłeś, ale to jest naprawdę dobra rekomendacja, żeby wrócić do twoich książek Droga do zamożności i Tajemnice pieniądza. Mówię to jako osoba, która... Jedna z najczęściej rekomendowanych przeze mnie książek, żeby otworzyć oczy, uświadomić sobie, to jest właśnie twoja książka, twoje książki w zasadzie. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w samego w siebie i moment, w którym sobie uświadamiamy, jak ten system jest skonstruowany, to jest moment, bo moglibyśmy powiedzieć, no dobra, Ryszard, ty powiedziałeś, że trzeba mieć płynność, trzeba mieć rozum. To wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, czyli uświadomienia sobie, w jakim systemie działamy, co z tym systemem zrobić, krok po kroku i nagle będziemy osobą, która ma i płynność, i rozum, I tego Wam życzę. A Tobie, Ryszard, dziękuję.
Dziękuję za uwagę i bardzo miło się było z Tobą spotkać.